Dobrze, kochani, teraz mamy Słowo Boże, Słowo od naszego Pana. Wierzę, bo zawsze jak się przygotowuję, to odbieram to do siebie i jestem tym zbudowany. Tak jak patrzę na Słowo Boże i słucham opinii wielu chrześcijan, widzę, że Kościół lokalny, a my takim Kościołem jesteśmy, proszę to źle nie odebrać, ale tak jakby dzieli się. Kościół powinien być w jedności, ale w duchowej sferze on jest podzielony. Podzielony, i to widzimy, jak czytamy listy apostolskie i też widzimy w rzeczywistości. Więc jest to, można powiedzieć, pewien grupa ludzi, trzon ludzi, liderów, którzy z oddaniem, z poświęceniem, łożąc swój czas, swoje pieniądze, nawet swój autorytet, wiele razy ktoś gdzieś tam może robić karierę zawodową, on to zostawia, a idzie służyć Bogu. Czyli swój autorytet on kładzie na Bożą stronę. I to jest poświęcenie. I to są ludzie oddani. To są ludzie płomienni. Ja tu na nikogo z was nie wskazuję, ani na siebie, tylko popatrzmy na Biblię. Apostoł Paweł pisze właśnie o tej płomienności, o tym zapalonym ogniu, bo my mamy być tym ogniem, gdzie ludzie w ciemności widzą i gdzie w ciemności, gdzie jest zimno, ogrzewają się. Teraz szczególnie, kiedy przyszła ciemność na ten świat, szczególnie ludzie szukają jasności, szczególnie ludzie szukają tego ciepła. I wczoraj, kiedy mieliśmy koncert taki wspaniały, kochani, przyszło kilka nowych osób. Ja taki mi został obraz, 4 dorosłe osoby stoją, rozmawiam z nimi i mówią tak jakby jednym głosem, tutaj jak jesteśmy wśród was, czujemy zupełnie coś innego niż w innych kościołach. Oczywiście oni mówili, że są z tego tradycyjnego kościoła i mówi, tutaj czujemy, że jesteście inni. I to jest prawda. Kościół, ludzie, którzy są w Kościele Chrystusa, są inni. Inni w sferze duchowej. Wizualnej możemy się nawet nie różnić, ale w sferze, chociaż powinniśmy się różnić, nie powinniśmy się upodabniać do mody tego świata. Ale mam na myśli tutaj ten duchowy stan. Czyli jesteśmy tą światłością, tym płomieniem, który daje jasność, że ludzie w ciemności widzą. Widzą Chrystusa. Jasność potrzeba, żeby zobaczyli Chrystusa. I taką rolę my mamy spełniać jako Kościół. Ty i ja w swojej rodzinie, wśród sąsiadów, w pracy i w Kościele masz być tą światłością. To wynika ze Słowa Bożego. I dlatego część ludzi w Kościele, jak patrzymy na duchowy obraz Kościoła, widzimy właśnie takich ludzi, którzy są w płomienni, zapaleni, gotowi nieść koszt budowania Kościoła. I Bóg im błogosławi. Oni są błogosławieństwem dla całego Kościoła. Ale część ludzi jest, proszę nie odbierać to do siebie, to mam w sercu, bardzo to przeżywałem, czy mam to powiedzieć, żeby ktoś źle nie zrozumiał, ale czasami potrzebne nam jest takie, może nie forma napomnienia, tylko otworzenia nam oczu na to, gdzie jestem, jaką rolę spełniam, czy jestem w woli Bożej. A część ludzi w Kościele jest, po prostu jest, uczestniczą, może i niosą jakiś koszt, ale są to, Słowo Boże mówi, słabi bracia i słabe siostry. Ale to są siostry i bracia, których mamy kochać. Rozumiecie ten sens? Mamy kochać tych, cieszę się, że kilka głów mówi tak, znaczy kilka głów skłoniło, że tak. Naprawdę odbierzmy to, bo to będzie błogosławieństwem, to co mam w sercu. Jeszcze raz, walczyłem dość długo, przez pewien czas, czy mam to powiedzieć. Nie chciałbym źle zrozumiany, żeby ktoś mi powiedział, że ja dzielę ludzi na lepszych i gorszych. Nieprawda, tak mówi Słowo Boże. Są ludzie płomienni, do których nas zachęca apostoł Paweł, oddani, ale są ludzie, którzy są słabymi, ale to są nasi bracia. Nasze siostry. Tak jak mamy w rodzinie różnych członków rodziny, ale my ich kochamy. My ich kochamy. Pamiętam takie świadectwo jednej osoby, którym ojciec był niedobrym, tam miał nałogi różne, no ciężko było, ale ta córka powiedziała, ja kocham swego ojca. To tak mnie przeszyło. Myślałem, za co ma go kochać? Przecież tyle krzywdy robi w rodzinie. Ale ona mówi, ja go kocham, bo to mój ojciec. To jest niesamowite. I my mamy kochać brata i siostrę, bo Bóg nas ukochał i chce, żebyśmy kochali się nawzajem. Tak mówi Słowo Boże. Czyli część ludzi są słabymi braćmi i siostrami, ale to są bracia i siostry, to są ludzie nowonarodzeni. A czy chcemy, czy nie chcemy, będzie część ludzi, nie chcę tu, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że ja wskazuję, kto tutaj taki jest, ale niech każdy osądzi sam, rozsądzi. A część ludzi jest, która jest w Kościele, ale to są ludzie nienowonarodzeni, oni tylko są ludźmi religijnymi, przychodzą z jakichś różnych pobudek. Ja mógłbym wiele świadectw wydać ludzi, którzy przychodzili, ochrzcili się i później popłynęli świat, tak jak apostoł Paweł pisze, był wśród nas, był jednym z nas, ale umiłował świat. Czyli nie był to człowiek nowonarodzony. Nie był to człowiek, który naprawdę tak na 100% oddał się Bogu i za Jezusem chciał iść. Różne pobudki można by wymieniać. Więc to nie jest dzielenie ludzi, ale tak pisze, to wynika ze Słowa Bożego. I apostoł Paweł mówi, jaki mamy mieć stosunek do ludzi, którzy są słabi, że mamy, żeby ich sumienie nie obciążać, to często mamy pójść może nie na kompromis, bo z grzechem się nie idzie na kompromis, ale po prostu mamy w pewnym sensie być dla nich taką miłością, żeby oni, czując w nas miłość, że my akceptujemy ich tacy, jacy są, z tymi słabościami, że im pomagamy, żeby oni się stali mocni. I to jest właśnie nasza zasada, aby usługiwać, aby tym braciom i siostrom, którzy są słabi, aby usługiwać. Ja się cieszę, jak słyszę z posługi wielu z nas, jak sobie nawzajem usługujemy, bo taki powinien być Kościół. Kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, tam jest obraz początku Kościoła. Tam jest napisane właśnie, że oni trwali. Jedną z rzeczy jest, że naukę mieli wspólną. Naukę mieli, zobaczmy, była wspólna nauka. Nauka apostolska. Przyjęli od apostołów. I my też przyjęliśmy naukę apostolską i trzymajmy się tej nauki. Bo zobaczmy, co się dzieje teraz w świecie. Jak wiele, tak jak Słowo Boże mówi, że wielu wyjdzie fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, będą znaki i cuda się działy. I tak się dzieje, kiedy ci, którzy oglądacie czy słuchacie w internecie, w radiu, w telewizji, widzicie, jak wiele fałszywych nauk jest. Kiedy naprawdę dbasz o poznanie Słowa Bożego i korzystasz tutaj z tego źródła, jakim jest lokalny Kościół, to nie będzie dla ciebie zagrożeniem stanowi, bo ty będziesz przepełniony tym, co Bóg daje w twoim lokalnym Kościele. To jest tak, jak masz matkę, która pięknie gotuje, smacznie, ale może się przyzwyczajasz, że to już spowszechniej szukasz gdzieś indziej, szukasz innej restauracji. Ja pamiętam, kiedy do Kanady przyjechałem, i tak jakoś mieliśmy gościa, pastor Popis wtedy pierwszy raz jako gość był tutaj w naszym zborze i poszliśmy po nabożeństwie do restauracji wietnamskiej. Tak to atrakcyjnie wygląda. Wiecie, jak pojedliśmy po naszym tym polskim jedzeniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, cały tydzień źle czuliśmy się wszyscy. Dzwoniłem do niego, mówi, czym oni nas tam nakarmili? To był inny pokarm. Nasze ciało do tego nie było przyzwyczajone, nasz organizm. I tak samo tutaj, kiedy dostajesz z lokalnego kościoła naukę, to tamta nauka, ona nie jest dla ciebie. Może i ona, ja nie mówię, że wszystkie nauki, które słyszymy poza kościołem są fałszywe. To nie jest tak. Ale tam jest wiele fałszywych nauk i to 100%. Dlatego musimy pilnować tej jedności, o której jest napisane w Dziejach Apostolskich, że trwali, zobaczmy, w nauce, w jednej nauce. Druga, i dlatego cieszę się, ubłogosławił nas Bóg tą szkołą biblijną, która już rozpoczęła się. 17 osób z naszego zboru, 12 osób. Ja naprawdę cieszę się, że nasi bracia i siostry, że nawet małżeństwa, mamy 4 małżeństwa, że zdecydowaliście się na tą szkołę. To będzie szkoła, która 1,5 roku będzie trwała. Tak na marginesie dostałem teraz odpowiedź z POC i oni oficjalnie powiedzieli, że ci, którzy skończą tą szkołę, będą mieli uznane, mogą starać się o licencję, o credential w POC, czyli została uznana, zaakceptowana. Więc to jest też błogosławieństwo. Ale tu chodzi bardziej nie o akceptację jakichś dyplomów, ale chodzi o wiedzę, która nam będzie przekazywana przez braci, którzy mają pewne doświadczenie. Prawie wszyscy wykładowcy to są teolodzy, mają wiedzę i oni będziemy mieli chyba 5 zjazdów. Tutaj przyjadą z Polski też i skorzystamy od razu z ich usługą w zborze. Także to jest to, do czego, tak jak mam w sercu, widzę, Bóg mi pokazuje tą przyszłość naszego Kościoła. Bo wiedza jest bardzo ważna. My wiemy, że jest wiedza i poznanie. To wynika ze Słowa Bożego. Możesz mieć wiedzę, a nie mieć poznania. A możesz mieć poznanie i wtedy możesz szwankować twoje poznanie, nie mając wiedzy. Czyli musimy mieć wiedzę i poznanie. Więc wiedza przychodzi ze słuchania. Kiedy słuchamy nauki, przychodzi wiedza. Wiemy, ale też przychodzi poznanie, które daje nam Duch Święty. Wiele ludzi czyta Słowo Boże i mają wiedzę, czytając rozumową wiedzę, ale nie mają poznania. I każdy z nas może to powiedzieć. Kiedy nie byłeś nowonarodzony, czytałeś Słowo Boże i nie rozumiałeś. Ale kiedy na nowo się narodziłeś, Duch Święty wstąpił w swoje serce i poznałeś. Przyszło poznanie. I tak powinien Kościół funkcjonować. Tak ja i ty, kiedy chcesz zwracać, musisz mieć wiedzę i musisz mieć poznanie. Więc kochani, Kościół miał wiedzę i miał poznanie. Więc dlatego to jest tak, jak masz jakieś urządzenie i masz instrukcję i masz wiedzę. Wiesz, że masz to zrobić i tamto. Ale kiedy nie masz poznania, przegrywasz, bo sama wiedza nie pozwoli ci, że musi być poznanie. Czyli w pewnym sensie jest coś w sferze duchowej, co nie ma to w tobie, ono nas dowartościowuje. Kościół jest dowartościowany przez to poznanie, które daje Duch Święty. I patrzmy, trwali oni w nauce apostolskiej. Dalej, to jest taki wstęp, bo chcę po prostu tutaj, żebyśmy zrozumieli, jak to ważne jest dla nas, dla każdego z nas indywidualnie i dla Kościoła. I trwali też w łamaniu chleba, co czynimy co miesiąc. I też patrzmy, że oni byli na jednym miejscu, jest napisane, i jednomyślni. I tu już jest problem. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus widział ten problem. On już widział ten problem wśród uczniów, że nie byli jednomyślni. Już były nawet między nimi spory, różne podejścia. Inne podejście było Piotra, inne podejście Jana, inne postawy, zachowania. I on to wszystko widział. Dlatego, kiedy odchodził, ustanawiając Kościół, prosił swego Ojca: Boże, aby byli jedno. I tego pragnijmy, aby być jedno. Pragnijmy tego. Starajmy się, aby być w jedności, aby wykonywać tą pracę. W jedności wykonamy bardzo dużo. Wiele rzeczy, weźmy z fizycznego punktu widzenia, sam nie zrobisz. Nie będziesz w stanie coś uczynić sam. Przechodzi to twoje możliwości. Ale kiedy wspólnie będziesz miał pomocnika, drugą, trzecią osobę, dużo więcej udźwigniemy ciężaru, dużo więcej zrobimy. I na tym polega zwycięstwo Kościoła. Więc ja ostatnio odwiedzałem, jak pamiętacie, siostrę z żoną byliśmy u siostry Zaplatyńskiej, która była naprawdę taką błogosławioną osobą wśród nas. Ona teraz już nie ma z nią kontaktu, kiedy odwiedzaliśmy. To jest takie trochę przykre, ale duchowo wierzę, że ona z Panem jest. Bo wiele razy miałem możliwość spotkać ludzi, którzy po prostu byli chorzy, nie mieli kontaktu. tracili pamięć, nawet nie rozpoznawali swoich dzieci, ale kiedy przyszło modlić się, ja podaję tu przykład, siostra Krysia i brat Janek znają, w Nysie w zborze mieliśmy taką siostrę starszą, jaworską, ona już nie rozpoznawała swojej synowej. Do synowej mówię, a pani co tu robi w domu? Rozumowo nie rozpoznała. Ale kiedy ją przywieźli do kościoła, jak ona modliła się, cały kościół był poruszony. Łzy płynęły, poruszeni byliśmy duchowo. Jej wołanie, jej duszy wołanie. Zobaczmy, tu jest cała prawda. Twój umysł, twoja pamięć może być zatracona, ale twoja dusza nie jest zatracona. I to dla mnie było dowodem. Wtedy jeszcze byłem młody, wierzący. Zastanawiałem się, jak to jest. Umysłowo nie ma kontaktu z nią. Nie rozpoznaje ludzi. Zapomina. Ale duchowo, jak ona modliła się, jak ona się modliła, Kościół był poruszony. I takie jest nasze życie chrześcijańskie. Więc wspomnę tą siostrę zaplatyńską i sobie to w Biblii zapisałem. Ona kiedyś raz tak westchnęła, kiedyś jakoś coś rozmawialiśmy. Ona mówi, pastorze, życie to nie jest bajka, jak się ludziom nieraz wydaje, ale życie to jest walka. I to często mi przyświeca, to często mi pomaga zrozumieć, że życie to nie jest bajka, ale życie to jest walka. Więc walczymy. I teraz chcę trochę powiedzieć dzisiaj jeszcze o walce. Staczamy walkę. Ja zawsze mówię, kiedy otworzysz oczy, już jest walka. Czy nie tak? Kiedy twój umysł zacznie funkcjonować, to już jest walka. Ale tą walkę staczamy nawet, kiedy śpimy. To jest walka. Przypominamy sobie sny, jak w snach mamy różną walkę. Więc ciągle całe nasze życie to jest walka. I ta walka skończy się, kiedy odejdziemy z tej ziemi. Tam jest napisane zupełnie inny wymiar życia, tego duchowego życia. Szczególnie apostoł Jan miał to objawienie i to pięknie zapisane jest dla chrześcijan. I napisał tak, to co oko nie widziało, to co ucho nie słyszało, to co na rozum nie przyszło, co Bóg przygotował dla tych, którzy w Niego uwierzyli, dla tych, którzy idą za Nim, dla tych, którzy biegu dokonają. Zobaczmy, w tym momencie to nas czeka. 100% w to mocno wierzy. I teraz staczając tą walkę, powinniśmy, mając już doświadczenie, mi się to podobało, to też kiedyś mówiłem, że jedna osoba, która stacza walkę w tenisa, ona mówiła, że nigdy nie lekceważy przeciwnika. Chociaż teraz jest mistrzynią, można powiedzieć, ta Polka Iga Świątek, chyba tak się nazywa. I ona powiedziała, młoda dziewczyna, ona karierę zaczęła robić 19 lat, tak światową i zaczęła wygrywać i teraz jest najlepsza w świecie. I ona mówi, czyli jak jest najlepsza, jak ona walczy z tą, która jest tam na 2000 miejscu, nie 2000, tylko na 200 miejscu, to ona mówi, że ona nie lekceważy. Wiecie, mnie to zastanowiła. Świecka osoba ma świadomość walki, że mimo, że ona jest mistrzynią świata, ona nie lekceważy z tą tenisistką, która jest na miejscu 200. Nie lekceważy. I to rozumie, że my nie powinniśmy przeciwnika lekceważyć. Mamy na myśli tutaj w tej walce duchowej diabła. Ale też my musimy poznawać, ja to już nieraz na ten temat głosiłem, musimy poznawać, nie diabła poznawać, ale poznawać jego zamysły, jego taktykę, jego zasadzki, bo to nam pomoże uniknąć, to nam pomoże otrzymać zwycięstwo. Dlatego mi się zawsze podoba to, co apostoł Paweł pisze, że zasadzki diabła są wam znane. Czy znane to są zasadzki diabła do twojego życia? Czy znasz zasadzki dwa? Ja poznaję, nie chwalę się przed wami, tylko znam. Wiem, kiedy mi przychodzą te myśli, to ja wiem, co diabeł kombinuje. I dlatego my musimy, kochani, te zasadzki poznawać, aby nie wpaść w te zasadzki. My wiemy, że Kiedy była staczana walka, kiedy Adam z Ewą staczali tą walkę i kiedy dali się skusić, kiedy poddali się, kiedy diabeł ich kusił, przybrał tą postawę, czy inaczej przybrał no postawę, rzeczywiście postawę wroga do człowieka, ale to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej tam, że wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Zobaczmy, że diabeł tak przebiegły, on użył węża, dlatego że jego natura była bardzo przebiegła. Jest napisane, że on był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt, gadów, płazów i tak dalej. Najbardziej, on wybrał diabeł tego najbardziej przebiegłego. Po to, żeby zaatakować, po to, aby zwyciężyć człowieka. I używa węża. Czyli on jest chytry, on jest przebiegły, jest kłamcą, tak mówi o nim Słowo Boże. I dlatego, kiedy przychodzą do ciebie myśli, to powinieneś zdawać sobie sprawę, powinieneś sobie uświadomić w sferze duchowej, że to są zamysły diabła i nie możesz zlekceważyć. Tak jak ta Inga powiedziała, że ona nie lekceważy najsłabszego zawodnika, tak my też nie możemy lekceważyć. Często nasza postawa sobie, dam sobie radę. Jest to czasami postawa pychy, że ja sobie dam radę. Dam sobie radę, ale w Chrystusie. Chrystus mi w tym pomoże. Wtedy będzie to zwycięstwo. Wiemy, że jest Królestwo Boże, do którego należymy, jest Królestwo Diabła. I te dwa królestwa staczają walkę. Wiemy teraz, że coraz bardziej się to Królestwo Diabła coraz bardziej się objawia. Tak jak kiedyś diabeł działał w ukryciu, tak teraz już oficjalnie. Zobaczmy to, co dzieje się w świecie. Te wszystkie, nawet już grzech jest tak jakby ustawowo zaakceptowany. Na przykład teraz słyszymy przed świętami, że się rozważa w Kanadzie, że święta Bożego Narodzenia to jest dyskryminacja innych religii. I chcą zabrać te święta, chcą je zniszczyć, zlikwidować. Dochodzi do tego, że to królestwo coraz większą ekspansję będzie miało i to my widzimy. Patrzymy na Polskę, jak bardzo to królestwo zaczyna się rozszerzać. Ja jestem bardzo, może nie zbulwersowany, może inaczej, ale mnie tak przekonywało, kiedy widziałem, jak wielu chrześcijan, kiedy miały być wybory w Polsce, to nie, ja nie wchodzę na politykę, ja wchodzę na sferę duchową, to, co się dzieje w sferze duchowej, szczególnie tu w naszym narodzie, teraz w Polsce. Kiedy miały być wybory, jak wielu chrześcijan popierało oficjalnie, wielu pastorów, ja byłem tym jakoś zaniepokojony, rozmawiałem z pastorami, jak wy możecie popierać lewą stronę. Wiemy, że lewa strona, niby to jest od strony serca, ale ta lewa strona to jest, kochani, wyraźnie ideologia przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Biblii, przeciwko Bogu. Tam w tym programie lewostronnym nie ma nic z Boga, wręcz przeciwnie, jest walka z Bogiem. Mimo wszystko ta prawa strona, są tam gdzieś jakieś rzeczy, które są nam bliskie, jeżeli chodzi o uczciwość, sprawiedliwość, moralność i tak dalej. I wielu chrześcijan było po tej stronie, namawiali, głosili, pastorzy pisali, żeby głosić na lewą stronę. Kiedy tutaj jeden z pastorów był i z nim rozmawiałem i mówię, jak to, że wy w Polsce tego nie rozumiecie? On mówi, wielu nie rozumie. Wielu nie rozumie. I teraz niedawno dzwonił i mówi, pastorze, miałeś rację, tak jak ja. Myślałem o tym, że wielu liderów, nawet Kościoła, skręca w lewo po to, żeby później, bo to jest kłamca, kłamca i diabeł ich prowadzi. I teraz rzeczywiście to, co się stało w Polsce, to jest przeciwko Bogu. Wyraźnie te wszystkie ustawy, które będą wprowadzać, one są częściowo przeciwko Bogu. I jak patrzę na Izrael, jak było, oni też chcieli coś takiego, które by im odpowiadało i wybrali sobie takiego króla i powiedział Bóg, takiego chcieliście, takiego macie. Bo oni później narzekali. Dlatego też to jest bardzo ważne, ten aspekt aspekt patrzenia na to królestwo, żebyśmy rozróżnili, co jest królestwo tego świata, królestwo diabła. I on chce się objawić. Słowo Boże mówi, że on się objawi w znakach i cudach. I tak jak wydał świadectwo Jezus o diable, że to jest kłamca, że to przyszedł tylko, aby zabijać, wytracać, i tak on będzie czynił. Więc tym bardziej my powinniśmy, bracia i siostry, uczyć się i mieć to właściwe poznanie do tej walki, bo ta walka będzie naprawdę bardzo, bardzo krwawa. Ta walka będzie bardzo bolesna, ale jedno, co mnie pociesza, Pan mówi, ja będę z wami, halleluja. Nie bójcie się. Jezus, kiedy odchodził, on rozumiał to królestwo, które było na ziemi, i powiedział do swoich uczniów, nie bójcie się, nie zostawię was samych. Dam wam Pocieszyciela, Ducha Świętego. I to się spełniło, i Duch Święty wstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy. Oni zostali wypełnieni i byli mocni, halleluja. I dlatego Pan mówi, nie bójcie się to, że to królestwo się oficjalnie będzie objawiać. Nie bójcie się, dałem wam Ducha Świętego. On was będzie pouczał, on was, wam będzie oznajmiał. Ale uczcie się, ale patrzcie na znaki, które będą towarzyszyć mojemu przyjściu. I uczcie się tej walki. Tak jak wiemy, że jest niezwykle przebiegły, jeżeli ktoś jest przebiegły, to jest zagrożeniem. Jeżeli mamy do czynienia z kimś w relacji, że ktoś jest przebiegły, chytry, to co? To jesteśmy zagrożeni, bo nasza natura, chrześcijańska natura, jest naturą pokojową, naturą miłości, naturą wybaczenia, sprawiedliwości, uczciwości. A tutaj jest przeciwna natura, która przybiera tylko postać pozoru, stwarza pozory pobożności. I tutaj musi być to właściwe poznanie, aby rozróżnić, poznać. Książę tego świata, tego królestwa, on ma też moc. On ma też moc. Można zobaczyć ludzi, którzy są pozwiązani jego mocą. Ta moc objawiała się, kiedy Chrystus był. Zobaczmy, wielu było ludzi opętanych i Chrystus wypędzał te demony. To była moc. Ale Jezus nam dał też autorytet. I toż musimy też być świadomi, żeby przeciwstawić się tej mocy. Dlatego powiedział, że w imieniu moim jakie rzeczy będziecie czynić, ale też mówi, będziecie wypędzać demony w imieniu moim. Dlatego też, bracia i siostry, to jest ważne, abyśmy też mieli tą świadomość przeciwstawiania się tej mocy. Żebyśmy nie byli ciągle ludźmi słabymi, ciągle, tak jak apostoł Paweł, to są słabi bracia, którzy potrzebują naszej pomocy. Oczywiście może być pewna słabość w twoim życiu, ale w zasadzie nasze życie powinno być zwycięskie. Mogą być w tym okresie bardzo trudne pewne doświadczenia, czy też nasze upadki, słabości, ale to nie znaczy, że ciągle mamy w tym trwać. Ciągle mamy być słabymi braćmi i siostrami. To jest tylko okres przejściowy. Bóg chce nam pokazać, jaki jest Kościół, że właśnie ktoś, Bóg kogoś użyje i ktoś nam pomoże, żeby stać się mocnym. Halleluja. Jeszcze przebiegłość diabła, Mateusza 13:24. I tu jest ciekawe słowo, a kiedy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Zobaczmy, jak tu się rozgrywa ta walka. Kiedy ludzie spali, wtedy przyszedł diabeł, nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Jesteśmy lokalnym kościołem. Mamy czuwać. Mamy, kochani, czuć się odpowiedzialni, bo kiedy my będziemy spali, tak jak tu napisane jest, wtedy przyjdzie diabeł, nasieje I to zacznie rosnąć, konkol zacznie rosnąć razem z pszenicą. Dlatego też ja, kiedy patrzę na różne przyjścia i odejścia do historii naszego Kościoła, to teraz, może nie teraz, ale często to rozumiałem, że właśnie diabeł przyprowadzał niektórych ludzi, którzy przychodzili, aby nasiać konkolu. Pamiętam też jedną osobę, która przyszła, ochrzciła się, była z nami i po jakimś czasie zniknął. I tylko słyszę, że pożegnał się z wieloma, nie z wszystkimi, tylko takimi zaufanymi, którym wiedział, że im to zostanie w pamięci. Wiecie, co o nim mówił? Ja odchodzę z tego kościoła, uważajcie na pastora. On w Grecji tam z tymi Grekami, którzy z nim przyjechali, przywiózł taką tajemnicę, że wy nawet nie wiecie. Ja wiem, on przywiózł tajemnicę, uważajcie na niego. Zobaczcie, czy to nie jest konkol? Jak ktoś ci takie rzeczy i zaczynasz patrzeć na pastora, patrzeć na tych, którzy w Grecji się narodzili, więc to jest konkol. I wiele innych mógłbym dać przykładów, gdzie diabeł przyszedł i zasiał konkol. I ten konkol jest między nami. Pszenica, która rośnie, potrzebuje właściwych warunków, aby rosła. Potrzebuje właściwych warunków. A kiedy konkol przeszkadza. Więc w związku z tym, wtedy diabeł zasiał, kiedy lud śpił. Gdy ty usłyszysz taką wieść i chcesz, żeby ten konkol nie był zasiany, żeby ci nie przeszkadzał, od razu powinieneś mieć to poznanie i takiemu człowiekowi powiedzieć proste słowo: upamiętaj się, człowieku. Upamiętaj się. Ja później tego człowieka spotkałem, chyba po pół roku. Mówię, no i gdzie? Już nie chciałem mówić bracie, bo to wiedziałem, że jego życie niegodne jest tego tytułu bracie. Ja mówię, no i gdzie pan teraz jest? Mam kościół w Kalifornii. Ja mówię, no tu mieszka, ale jeżdżę trakiem i tam zawsze to jest najlepszy kościół na świecie. Wiecie, to są zwiedzenia. I my od takich ludzi zwiedzonych przyjmujemy takie ziarno, wydaje nam się, że to pszenica, a to konkol. Musimy mieć poznanie. W tym, co ludzie mówią, musisz mieć poznanie. Patrzeć na Słowo Boże, co Słowo Boże mówi. Jeżeli nie będziesz miał poznania, to nie będziesz tym, którzy szczerze, a my mamy być tymi stróżami, którzy szczegą Bożą obecność, którzy szczerzą Boży Kościół. I tutaj to słowo mówi o tym konkolu. Dlatego, kochani, chciałbym, żeby wkraczając w ten nowy rok, żebyśmy mieli to właściwe poznanie, czym jest Kościół. Jeżeli nie zrozumiesz, czym jest Kościół, to będziesz ty błędy robił i będziesz pozwalał, żeby twoje poznanie było okradane przez diabła i siany konkol, bo tak jest napisane, że był zasiany konkol, a dlatego, że spaliśmy. Nie śpimy, kochani. Mówię tutaj o duchowej sferze naszego życia, kiedy budujemy kościół. Jak budowniczy jakiś fachowiec będzie budował kościół, jak on będzie śpiący? Czy to będzie taki wydajny człowiek? Niewyspany, śpiący taki. I on ma budować. Nie buduje. Musimy być co? Trzeźwi, musimy mieć siły i musimy być tymi stróżami. Dalej, jeszcze jeden werset mam, którym chcę podzielić. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, sidła wpadają w pokuszenie. Zobaczmy, tutaj jest mowa o bogactwie. Też jeszcze raz chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bogaci. Bóg chce dawać nam bogactwo, ale to mi pokazuje o związaniu, niekoniecznie materialnym związaniu. Czyli coś było, tak jak w tym młodzieńcu, który przyszedł do Chrystusa, on był związany bogactwem. Zobaczmy, to był człowiek religijny, on przestrzegał wszystko. On przestrzegał wszystko. Tylko jedna rzecz mu nie dostawała. Chrystus powiedział, że związał swoje serce z rzeczami materialnymi. I właśnie to jest jedna rzecz, która może nas związać. może z czym związać nas w życiu i będziemy podobnie jak ten młodzieniec. On odszedł zasmucony. Dlatego chciałbym na koniec, żebyśmy przyszli do Pana i popatrzyli tak na swoje życie, co wiąże mnie. Taki aspekt dzisiejszego przesłania chciałem zostawić w moim i Twoim sercu i się nad tym ja też zastanawiam, co mnie tak naprawdę wiąże w sferze tej cielesnej. Bo my musimy mieć wolność w sferze cielesnej. Ciało nie może wiązać nas, bo jak będziemy powiązani cieleśnie, to duchowo nie będziemy wzrastać. Duchowo nie będziemy wydawać owoce. Będzie to tylko religia. Dlatego potrzebujemy uwolnić się od tej cielesności. I zastanów się, bracia i siostra, co jest w twoim życiu, co cię wiąże, co nie pozwala ci rozwijać się. Mogą to być różne rzeczy. Nawet twój język może być to, że źle mówisz o 100%, że mówisz źle o braciach i siostry, o kościele, że źle mówisz, to pamiętaj, jest to związanie, jest to grzech. I kiedy tego się nie pozbędziesz, nie będziesz wzrastał, nie będziesz miał błogosławieństwa. Błogosławieństwo Kościoła przez liderów nie spłynie na twoje życie, bo diabeł to wykorzysta. Dlatego też może być inna rzecz, która cię wiąże. Może rzeczywiście ten materializm cię za bardzo wiąże. Może inna jaka rzecz, niewybaczenie, którą masz, które cię trzyma tak długo. Przychodzą ci myśli i masz żal. Myślę, że każdy z nas ma jakiś tam żal. Nie będziemy żyli bez żalu. Ciągle gdzieś tam żal możemy mieć. Ale jest ta mądrość nasza, żeby z tym żalem się rozprawić. Żeby się rozprawić. Ten młodzieniec nie rozprawił się z tym, czym było przywiązane jego serce, dlatego jest napisane, odszedł zasmucony. I dzisiaj, jeżeli nie rozprawię się ja i ty z tym, co masz w sercu, to, co wstrzymuje twój wzrost duchowy, jeżeli z tym się nie rozprawisz, odejdziesz jak młodzieniec. Odszedł zasmucony. Poniósł wielki kosz, przestrzegał wszystkie przykazania. Od młodości. Był dobrym człowiekiem. Ale jego serce było związane. Tak samo może być dzisiaj z moim i twoim sercem. Kiedy nie przyjdziesz do Pana i nie powiesz, Panie, pomóż mi. Panie, jestem słaby. Panie, uwolnij mnie z tym związaniem. Powstańmy, bracia i siostry, aby przyjść do Pana i prosić Go. Będziemy wkraczać w nowy rok. Ja mam wielką nadzieję, że ten rok będzie błogosławionym. Chociaż mówią, że ten rok będzie bardzo złym rokiem. Złym rokiem pod względem ekumenii. Będzie się dzieje, to już ciągle się o tym mówi. Ludzie mówią, że to będzie straszny rok, 2004. Jakieś tam przepowiednie są na ten 2004. Nie bójmy się tego. Bójmy się Pana Boga, bo On nas będzie rozliczał. Nikt cię nie będzie rozliczał. Ta władza, pastor, starsi, nikt cię nie będzie rozliczał. Nie mamy prawa, żeby ciebie rozliczać. My możemy tylko zachęcać, napominać, ale nie rozliczać. Bóg nas będzie rozliczał. Bóg mnie będzie rozliczał. Czy miałeś taki moment w twoim życiu, ja taki przeżyłem, że byłem sam, straszna gorączka. To było dawno temu. I wtedy uświadomiłem sobie, że zostanę sam. I była żona moja kochająca, skakająca, czy inaczej usługująca mi w czasie tej gorączki. Modliła się, chodziła. Widziałem jej troskę, widziałem jej miłość do mnie, ale był taki moment, że zostałem sam. Wtedy sobie uświadomiłem, nikt mi wtedy nie pomoże. Kiedy stanę sam na sam z Panem moim i będę sądzony, tak mówi Słowo Boże, i zapadnie wyrok albo tu, boję się tego. Panie, wtedy moje serce zrozumiało, że to wszystko, co mam, to wszystko jest bezwartościowe. Najważniejsze jest to, aby mieć pewność zbawienia, bo jak masz pewność zbawienia, wtedy masz pokój. Wtedy nie masz strachu, Bojaźń mamy być przed naszym Panem, który jest święty i który dzisiaj do mnie i do ciebie mówi: przyjdź do mnie. Chcę cię uwolnić. Będziemy się modlić, bracia i siostry, abyśmy byli uwalniani z tej jednej rzeczy, która nie pozwala ci się rozwijać. Temu młodzieżcowi jedna rzecz, dobry człowiek, bardzo dobry człowiek, jedna rzecz nie pozwoliła mu się rozwinąć. Tą jedną rzecz dzisiaj przynieś do Pana. Powiedz tak, Panie, zabierz mi tą jedną rzecz. Oczyść moje usta, oczyść moje uszy, abym słyszał tylko Twój głos. Panie, dopomóż mi wybaczyć. Zabierz mi ten żal. Tak z wielu z was, bracia i siostry, jest pokrzywdzonych. Takie mam objawienie, teraz przyszło. Są ludzie, którzy są bardzo pokrzywdzeni. I chcę powiedzieć, że Pan cię kocha. Pan widzi twoją krzywdę. Przyjdź do Niego. Otwórz serce. A On ci pomoże. Halleluja. Panie, ja ci dziękuję za to słowo. Objawiłeś mi, Boże kochany, tą krzywdę, jak wielu wśród nas jest pokrzywdzonych, jak diabeł skrzywdził. Ale Panie, Ty jesteś ten, który pocieszasz. Panie, przychodzimy do Ciebie. Uwalniaj nas. Panie, ja wierzę mocno, ten nowy rok będzie błogosławiony dla mnie i dla moich braci i sióstr, dla tego Kościoła. Halleluja, Abba Ojcze, objawiaj się w znakach i cudach, Panie. Panie, my wołamy do Ciebie, wołajmy do naszego Pana. Zakończmy tym akcentem wołaniem, tym wołaniem do Pana. Panie, wołamy do Ciebie. Panie, potrzebujemy Ciebie. Halleluja. Tylko Ty możesz nam pomóc. Panie, chcemy się w Tobie rozradować, Panie. Panie, chcemy żyć w pokoju, radości, sprawiedliwości. Panie, Ty nam w tym dopomożesz. Halleluja. 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 Pan dobry jest. Pan dobry jest.